Dziś i za tydzień pochylimy się nad 26 rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. Otwórzcie więc proszę wraz ze mną 26 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, zwanej też Księgą Rodzaju, Księgą Genezis. To jest na stronie 31, jeżeli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej. Rozpoczniemy to rozważanie dzisiaj. Dzisiaj poruszymy pewne kwestie i na tym fundamencie, który dzisiaj położymy, będziemy rozważać ten rozdział również i za tydzień. Więc jakby będą tutaj dwie części. I ta dzisiejsza część zatytułowana jest Syn i Dziedzic. Jest to jedyny rozdział w całości poświęcony życiu Izaaka. 25 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, mówi o tym, że Izaak już jest, ale pokazuje przede wszystkim koniec życia Abrahama, ojca Izaaka, i narodzenie Ezawa i Jakuba, i tam na temat Izaaka jest niewiele, chociaż ważne dwie informacje sięgniemy. Potem cały 26 rozdział to jest właśnie rozdział poświęcony życiu Izaaka, syna Abrahama. Natomiast 27 rozdział to już jest tak naprawdę rozdział rozpoczynający czy skupiający się bardzo mocno na dziejach Jakuba, wnuka Abrahama, syna Izaaka. Stąd chciałbym, żebyśmy dzisiaj i za tydzień rozmawiali, czytali, poznawali i pozwolili Duchowi Świętemu mówić do nas tylko z rozdziału 26. Akcja tego rozdziału rozgrywa się po śmierci Abrahama, ojca Izaaka, znanego chyba najbardziej ze wszystkich patriarchów. Akcja rozgrywa się w ziemi Kanaan, do której przyszedł Abraham i tam żył ze swoją rodziną. Tam też urodził się Izaak i tam Izaak żył. Mieszkał w okolicach studni zwanej Studnią Żyjącego, który mnie widzi. O tym mówi 25 rozdział, 11 werset. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni zwanej Studnią Żyjącego, który mnie widzi. Tak naprawdę nazwa tej studni jest nazwą, czy jednym z imion Boga objawionych w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju. Imię Boga El-Roi, dokładnie. El-Roi, Bóg, który widzi. I historia tego jest długa, bo sięga niewolnicy Hagar i jej syna Ismaela. Nie będziemy dzisiaj tego poruszać, to nie jest tematem naszego rozważania. Niemniej w okolicach tej studni, czy przy tej studni, Izaak po śmierci Abrahama żył. Przeczytamy sobie 26 rozdział, 1-6 wersetu i werset 24, również z tego 26 rozdziału. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje, dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. I zamieszkał Izaak w Gerarze. 24 werset tego samego rozdziału jeszcze przeczytajmy. Tej nocy ukazał mu się, czyli Izaakowi, ukazał mu się Pan, mówiąc: jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. Akcja 26 rozdziału rozgrywa się w czasie głodu. Do Kanaanu zawitał głód. I właśnie w tym czasie, w czasie tego głodu, objawia się Bóg Izaakowi. Objawia się mu dwa razy. Pierwsze z objawień ma miejsce na początku tego rozdziału, drugie już później, tak jak czytaliśmy aż w wersecie 24 po pewnych wydarzeniach. Ale cechą wspólną obu tych objawień Boga Izaakowi było to, że w nich Bóg potwierdza Izaakowi swoje przymierze i błogosławieństwo płynące z tego przymierza. To jest cecha wspólna obu tych objawień. Gdy Bóg objawia się Izaakowi zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem, Oba te objawienia zawierają w sobie treść. Bóg mówi do Izaaka: potwierdzam moje przymierze, potwierdzam moje błogosławieństwo, które jest w tym przymierzu zawarte. I bardzo interesującą cechą szczególną, takim ważnym szczegółem obu tych objawień jest to, że Jahwe potwierdza swoją wierność przymierzu ze względu na Abrahama, ojca Izaaka. Pochylmy się jeszcze raz nad tekstem. Najpierw werset 3, trzeci, druga jego część, tak? Gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem komu? Abrahamowi, ojcu twemu. I potem piąty werset. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Również gdy popatrzymy na werset 24, Bóg potwierdza swoje przymierze Izaakowi, mówiąc: jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił, rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na kogo? Na Abrahama, ojca, Abrahama, sługę mego. To jest bardzo ważny szczegół. Izaak nie wchodzi w przymierze z Bogiem, dlatego że zasłużył sobie na to. Izaak nie otrzymuje od Boga zapewnienia o przymierzu, o trwałości przymierza, dlatego że dokonał czegoś wielkiego, nie wiem, zwyciężył wrogów, był bardzo pobożny, był bardzo święty. Izaak wchodzi w przymierze, czy jakby Bóg pozwala mu być w tym przymierzu, obiecuje mu wartość tego przymierza, błogosławieństwo płynące z tego przymierza, dlatego, czy ze względu na jego ojca Abrahama. To jest ciekawy szczegół. Obfitość błogosławieństw, jaka spłynęła na Izaaka w związku z tym przymierzem, spływała na mocy tego przymierza, które zawarł nie Izaak, tylko jego ojciec Abraham. Izaak partycypował w tym przymierzu, czy w błogosławieństwie tego przymierza, jako syn, jako dziedzic. Tak? Jako dziedzic, który miał na sobie znak obrzezania. Albowiem od czasów Abrahama Bóg nakazał, aby obrzezywać ósmego dnia każdego męskiego potomka, każdego mężczyznę, który urodzi się w domu. I był to znak, obrzezanie było znakiem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Jeżeli jakiś mężczyzna nie był obrzezany w rodzinie Abrahama, miał być wyrzucony, wykluczony z rodziny. Nie wchodził w przymierze z Bogiem i nie miał udziału w błogosławieństwach, które w związku z tym przymierzem spływały. To jest niesamowicie ważne, że Izaak niczego nie zrobił. On nie był wielkim zwycięzcą, wielkim wodzem, wielkim mędrcem, świętym, pobożnym mężem. Nie, to był po prostu zwykły pasterz. Ale miał prawo uczestniczyć w przymierzu i partycypować w błogosławieństwach tego przymierza jako syn Abrahama, jako dziedzic, któremu Abraham wszystko przekazał. W 25 rozdziale, w 5, właściwie od 1 do 6, czytam bardzo ciekawy taką perykopę, taki fragment, który mówi o tym, że Abraham miał wiele dzieci, wielu synów. Pominąwszy już Ismaela z niewolnicy Hagar, potem po śmierci Sary, on miał żonę Keturę, ona mu urodziła nowych synów, ale nikt z nich nie był jego dziedzicem. Tam jest napisane, że on ich jakoś tam obdarował i wysłał na wschód, daleko od swojego syna Izaaka. I piąty werset mówi: Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie. Czyli tylko Izaak dziedziczył bogactwo Abrahama, ale nie tylko materialne, ale również całą spuściznę duchową. Jeżeli Abraham był w przymierzu z Bogiem, jeżeli Abraham otrzymał od Boga wspaniałe obietnice w związku z tym przymierzem, jeżeli Bóg błogosławił Abrahamowi, to teraz cała ta spuścizna, całe to bogactwo, całe to dziedzictwo przeszło na Izaaka i tylko na Izaaka. Na nikogo innego. Ani Ismael, ani żaden z synów Ketury nie mieli prawa przyjść i powiedzieć: to jest moje. Nie, decyzją Abrahama było: tylko Izaak jest moim dziedzicem. Zapamiętajcie ten bardzo ważny szczegół. Zapamiętajcie, że Izaak nie objął tego dziedzictwa, nie nabył tego dziedzictwa w związku ze swoimi zasługami. On je przyjął, on stał się właścicielem tego dziedzictwa tylko dlatego, że był synem Abrahama. Tylko dlatego, że był dziedzicem Abrahama. To jest bardzo ważny szczegół. Powstaje jednak pytanie, czy samo urodzenie i obrzezanie dawało Izaakowi pełny udział w tym przymierzu? Czy wystarczy urodzić się w rodzinie jakiejś, aby, według Bożych zasad oczywiście, aby stać się dziedzicem tego, co Boże, tego, co zawiera w sobie Boże przymierze? Wiersz drugi, który czytaliśmy, 26 rozdziału, mówi bardzo interesującą, opowiada nam bardzo interesującą rzecz, którą Bóg nakazał Izaakowi, czy właściwie zaproponował. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Gdy wybucha ten głód w Kanaanie, Izaak mieszka wtedy przy studni żyjącego. Bóg mu się objawia i mówi, składa mu pewną propozycję. Mieszkaj tutaj w tej krainie, w Kanaanie, i nie idź do Egiptu. Musimy sobie uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz. Gdy wybucha głód, Egipt to była jedyna ziemia, gdzie można było zabezpieczyć się przed tym głodem. W ówczesnym czasie Egipt był jednym z największych mocarstw, jednym z najbardziej bogatych krajów. Więc gdy głody przychodziły, bo niestety cyklicznie gdzieś pojawiały się te klęski głodu na ziemi, ludzie migrowali do tych najbardziej bogatych ośrodków. Jeśli popatrzymy na mapę, to jakby naturalne było to, że mieszkańcy Kanaanu migrowali do Nilu i do Egiptu, tak, musieli się przeprawić przez Nil i wejść do Egiptu. To było jakby naturalne. Nil dawał bardzo dużą obfitość zbóż. Nawet jeżeli była susza wszędzie dookoła, Nil nie wysychał. Więc tam w Egipcie była zawsze żywność, zawsze było bogactwo, które zapewniało przetrwanie w czasie głodu. Stąd ludność Kanaanu, gdy dochodziło do klęski głodu, naturalnie niejako migrowała do tego bogatego ośrodka. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że bardzo często tego typu migracja oznaczała osiadanie w tej ziemi. I w duchowej rzeczywistości dla Boga to nie było bez znaczenia, w jakiej ziemi ktoś żył. Dlatego, że tam, gdzie osiadałeś, przejmowałeś kulturę, dziedzictwo danej ziemi. I teraz Bóg składa propozycję, czy jakby mówi swoistego rodzaju nakaz Izaakowi, aby nie szedł do Egiptu, ale ma mieszkać w ziemi, którą on mu wskaże. Na ludzki rozum, według ludzkiej logiki, Izaak powinien iść do Egiptu. Tam był ratunek, pewny ratunek. Gdyby pozostał w Kanaanie, wcale nie, jego przetrwanie i przetrwanie oczywiście jego rodziny wcale nie byłoby takie pewne. To jest bardzo ważne. I teraz Bóg nagle mówi do niego: zostań. Zostań w tej ziemi. Zostań tutaj w Kanaanie. Dlaczego? Dlatego, że Kanaan, te dzisiejsze tereny Palestyny, tak, a więc Izraela i Libanu częściowo, to była ziemia umiłowana przez Boga. To była ziemia wybrana przez Boga i przeznaczona dla Abrahama i jego potomstwa. Natomiast Egipt to była ziemia, w której panowała bezbożność, w której nie uznawano prawdziwego Boga, ale kultywowano różne religie, różne kulty obcych bóstw, które miały podłoże demoniczne. To jest bardzo ważne. Egipt w Biblii zawsze symbolizuje świat z jego zepsuciem, z jego bezbożnością, z jego buntem wobec Boga. Egipt został założony przez synów Hama. Gdy Noe, pamiętacie, ocalał po potopie, miał 3 potomków: Sema, Jafeta i Hama. Ham został przeklęty przez Noego. Z jakiego powodu, to przeczytajcie sobie w 9 rozdziale Księgi Rodzaju. I teraz w tym przekleństwie Ham funkcjonował cały czas. To przekleństwo spowodowało, że jego potomkowie zaczęli szukać innych bóstw. Nie szukali Boga prawdziwego, nie chcieli iść za Bogiem prawdziwym, tak jak zrobili to Semici, tak? Czyli potomkowie Sema. Egipt został zbudowany na bezbożności. Religie, które panowały w Egipcie, były absolutnie fałszywe, miały podłoże demoniczne. Dlatego fascynacja kulturą Egiptu starożytną jest niezwykle niebezpieczna. Co więcej, religie Egiptu, gdybyśmy się zagłębili w nie, to są religie, które są swoistego rodzaju falsyfikatem prawdziwej religii. Tam na przykład możecie znaleźć słynny mit o Ozyrysie. Gdy go przeczytacie, to wypisz, wymaluj zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Śmierć i zmartwychwstanie. Jest to wszystko podróba, diabelska podróba, falsyfikat, który miał na celu odwieść ludzi od prawdziwej religii, prawdziwego, żywego Boga Jahwe. Bóg wiedział, że gdy jego lud, a Izaak wtedy reprezentował jego lud, a więc Izaak i jego dom, jego rodzina reprezentowali jego lud, wiedział, że gdy jego lud pójdzie do Egiptu, staną się niewolnikami. Zostaną zniewoleni. Co się zresztą stało potem za czasów Józefa i Jakuba, tak? Czy Jakuba i Józefa. Gdy więc Bóg mówi do Izaaka, zostań w tej ziemi, tak naprawdę każe mu zrobić irracjonalną rzecz. Po ludzku rzecz biorąc, trzeba iść do Egiptu. Tam jest bogactwo, tam jest żywność, tam jest Nil, który wylewa, który nawadnia pola, tam jest zboże dla mojej rodziny, dla moich zwierząt. Idę do Egiptu. Tak mógł pomyśleć Izaak. Ale Bóg mówi, nie idź do Egiptu, zostań tutaj. I w tym momencie Izaak musi dokonać wyboru. Zostać tu, uwierzyć Bożej obietnicy, tak? Bo Bóg składa mu obietnicę, mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Albo zrobić coś po swojemu. Zobaczcie, jak często my jako ludzie, mający kontakt z Bogiem, stoimy dokładnie w takim miejscu wyboru. Jest Boża obietnica, jest Boże Słowo co do jakiejś sprawy i my mamy wybór. Albo będziemy posłuszni temu Słowu, albo zrobimy coś, co podpowiada nam ludzka logika. Opinia. Wiecie, być może Izaak, mając wielu pasterzy, usiadł w gronie tych zacniejszych, mówi, no musimy się naradzić, co zrobimy. Jak myślicie, co powinniśmy zrobić? No jest głód w tym kraju. Co mówią ludzie najczęściej w takich naradach? Radzą to, co im przychodzi do głowy jako ludziom. A więc robią i mówią to, co, czy proponują to, co jest ludzkie, cielesne. Więc pewnie powiedzieli, no panie, najwięcej zboża to jest w Egipcie, no musimy iść do Egiptu. Tam przyszli, tam niedawno stamtąd, tam moi znajomi mówią, no tam jest, tam nie ma w ogóle głodu, obfitość, bogactwo, tutaj tylko jest głód, no chyba musimy iść do tego Egiptu. Wiecie, ludzkie opinie mają ogromny wpływ na nasze decyzje. I Izaak musiał dokonać bardzo trudnego wyboru. Zostać tutaj i zawierzyć Bogu lub pójść do Egiptu, nie będąc posłuszny Bożemu nakazowi, czy nie korzystając z Bożej propozycji. To jest bardzo ważne, że Izaak poprzez dokonanie tego wyboru dokonałby również wyboru dziedzictwa. Gdyby poszedł do Egiptu, wybrałby dziedzictwo świata, wybrałby dziedzictwo demonów, wybrałby to wszystko, co Egipt ma w sobie, a wszystko, co miał Egipt, to bezbożność, to syf, mówiąc dosadnie i kolokwialnie. Ale z drugiej strony była alternatywa pozostania w Kanaanie i gdy pozostałby w Kanaanie, wybrałby dziedzictwo Abrahama. Ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi. Wybrałby zaufanie Bogu i dziedzictwo, które Bóg Abrahamowi obiecał. Musiał dokonać wyboru. Musiał wybrać na podstawie wiary w Słowo Boże. Bóg mu powiedział Słowo. I on musiał albo odrzucić to Słowo, albo całkowicie zaufać temu Słowu, uchwycić się tego Słowa i powiedzieć, niech się dzieje, co chce, ja wierzę mojemu Bogu. To był wybór Izaaka. Tak naprawdę był to wybór dziedzictwa. W czym będę żył? Jakimi drogami podążę? I Izaak uwierzył Boże obietnicę, bo szósty werset mówi: i zamieszkał Izaak w Gerarze. Gerar to jest taka już południowo-zachodnia część Kanaanu, ale ciągle była to ziemia, którą Bóg dla niego przewidział. Uwierzył, pozostał w Kanaanie i mocą tej wiary wszedł w uczestnictwo dziedzictwa ojca swego Abrahama. Mocą tej wiary stał się pełnoprawnym dziedzicem tego wszystkiego, co Bóg Abrahamowi obiecał i co dał Abrahamowi w swoim dziedzictwie. To jest bardzo ważne. Widzimy tutaj posłuszeństwo wiary. Widzimy tutaj, że posłuszeństwo zrodzone z wiary prowadzi do tego, iż możemy uczestniczyć w Bożym dziedzictwie. Co więcej, ten 26 rozdział mówi o tym, werset 12 i 13. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił i wzbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Zobaczcie, wszędzie panował głód. Bóg mówi do Izaaka: zostań w tej ziemi, będę ci błogosławił. On uchwycił się wiarą tej Bożej obietnicy i w tym roku co zbiera? Wielkie plony. Wow! To jest super! Wiecie, jak czytałem ten 12 werset, to mówię: niesamowite, w tym roku zebrał stokrotne plony. No przecież był wszędzie głód. Być może susza. Jak to się stało, że on zbierał stokrotne plony? Co więcej, on zebrał, a wszyscy dookoła nie. 16 werset mówi: wtedy rzekł mu Abimelech. Abimelech to król Geraru, gdzie miasta, wokół którego osiadł Izaak. Wtedy rzekł Abimelech do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Wszyscy byli w biedzie, a on zebrał stokrotne plony. Wszyscy cierpieli głód, a Izaak zbierał. On zbierał owoc swojej wiary. On uwierzył słowu Boga i Bóg przyznał się do niego. Ciekawą rzeczą jest, że nikt dookoła niego nie zbierał takich plonów, tylko on. Wiecie, jakim gul musiał chodzić? To musieli mieć dopiero za gwostkę. Ale oni bardzo szybko rozpoznali, że no, to jest szczególny facet jakiś. O tym będziemy mówić sobie za tydzień. Chciałbym teraz, żebyście zobaczyli, że Bóg w czasie głodu dał Izaakowi wielką obfitość. To nie ma znaczenia, co mówi świat. Jeśli jesteś wierny Bogu, w największej ciemności będziesz chodził w świetle. W największej biedzie będziesz chodził w bogactwie. W największych niedostatkach ty będziesz obfitował. Po twojej prawicy padnie 1000, a po lewicy 10 000, a ty będziesz żywy. Tak mówi Psalm 91. To jest niesamowite. Izaak uwierzył słowu. Złapał się tego słowa. Wbrew ludzkiej logice, wbrew wszystkim tendencjom ekonomicznym, wszystkim wskaźnikom ekonomicznym ówczesnego czasu, on został w ziemi, gdzie panował głód i Bóg mu dał stokrotne plony. To jest power! Taki jest nasz Bóg. Halleluja. Podsumujmy. Izaak odziedziczył uczestnictwo w przymierzu z Bogiem na mocy tego, co zrobił jego ojciec Abraham. Był dziedzicem spuścizny swojego ojca Abrahama, synem, który dziedziczył po ojcu. Tak? Jednakże, aby doświadczyć pełni tego dziedzictwa, musiał wykonać krok wiary. Musiał uwierzyć słowu Boga. Zapamiętajcie te dwie rzeczy. Z jednej strony Izaak dziedziczył na mocy swojego urodzenia, ale z drugiej strony on, aby doświadczyć realności tego dziedzictwa w swoim życiu, musiał samodzielnie uwierzyć Bogu. To była jego decyzja, czy pójdzie do Egiptu, czy zostanie w Kanaanie. To jest bardzo ważne. I przez wiarę wprowadził te błogosławieństwo do swojego życia i do życia swojej rodziny. To błogosławieństwo było dla niego przygotowane w tym przymierzu. Ale gdyby wybrał inne dziedzictwo, poszedłby do Egiptu, to błogosławieństwo tego przymierza nigdy nie weszłoby do jego życia i do życia jego domu. Czy dobrze widzicie to? W przymierzu było coś przygotowane, ale żeby to, co jest w przymierzu, stało się udziałem Izaaka na ziemi, on musiał uwierzyć Bogu i zrobić krok wiary, posłuszeństwo wiary, żeby to, co było w przymierzu przygotowane, stało się jego udziałem. To jest bardzo ważna zasada Boża. I oczywiście wszystko to, co teraz opowiadamy sobie o Izaaku, ma wspaniałe zastosowanie do nas. Ci z was, którzy czytają Biblię, ci z was, którzy chodzą w Duchu Świętym, już to czytają. Już na pewno widzicie wszystkie te obrazy, ale musimy to wyjaśnić, dlatego że będą nas słuchać przez internet ludzie, którzy tego być może nie wiedzą. Tak? Więc spróbujmy sobie tą historię Izaaka odnieść do naszego chrześcijańskiego życia, bo jest to niezwykle adekwatna historia dla naszego życia. Po pierwsze, my również jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa. Tak? Przeczytajmy sobie list do Galacjan, 3 rozdział, 26 werset i 29. Fenomenalny werset. Wspaniały. Piękna obietnica. Tak, mamy wyświetlone, strona 1258. List do Galacjan, 3 rozdział, 26 i 29 werset. Słuchajcie, co tam jest napisane. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez co? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Halleluja. 29 werset. A jesteście Chrystusowi, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Najpierw ten 26 werset. Moi drodzy, Bóg zawarł z ludzkością przymierze we krwi Chrystusa. Dzisiaj, gdy będziemy przystępować do stołu pańskiego, będziemy o tym to wspominać. I teraz tak naprawdę udział w tym przymierzu, czy do udziału w tym przymierzu mają prawo tylko synowie, tylko dzieci. Jeżeli nie jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli nie jesteś synem Bożym, nie masz prawa udziału w tym przymierzu. Dobrze. Jak się stajemy dziedzicami? Jak dzisiaj człowiek może stać się synem Bożym? Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak jest tu napisane. Tak? Przeczytaliśmy przed chwilą? Duch Święty mówi tutaj, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy odnosi się do adresatów, do Kościoła. Apostoł Paweł w Duchu Świętym skierował te słowa nie do wszystkich ludzi na ziemi, ale tylko do Kościoła. To jest bardzo ważne. Wszyscy ludzie na ziemi są stworzeniem Bożym, ale nie wszyscy ludzie na ziemi są synami Bożymi. To jest zasadnicza różnica. Synami Bożymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa. Powiedzmy sobie coś na ten temat. Nie staliśmy się synami Bożymi na podstawie naszych zasług. Jeżeli myślisz, że Bóg obdaruje cię tym tytułem, tym prawem bycia synem tylko dlatego, że chodzisz do kościoła, to się grubo mylisz. Chodzenie do kościoła jeszcze nikogo nie uczyniło synem. Owszem, chodzenie do kościoła pozwala usłyszeć Boże Słowo, z którego powstaje wiara, ale wielu chodzi do kościoła i kompletnie niczego nie słyszą. To znaczy, oni coś słyszą, ale oni słuchają, ale nie słyszą. Mają uszy, a nie słyszą. Jest czytane, jest głoszone Boże Słowo, a oni głusi jak pień. Znaczy, ich serca są bardzo twarde. Nie stajemy się synami, dlatego że jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie stajemy się synami, bo jesteśmy moralni. Nigdy nie spałem z cudzą żoną, więc Bóg teraz nagrodzi mnie i będę nazwany synem Bożym. Nie. Nie stajemy się synami, bo odnosimy wielkie zwycięstwa, bo jesteśmy bogaci, bo jesteśmy pobożni, bo jesteśmy tacy czy owacy. Synami Bożymi stajemy się nie przez nasze zasługi. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, bardzo często ludzie mówią, jak mogę doświadczyć Bożej obecności? Bardzo prosty sposób. Musisz być pojednany z Bogiem, musisz być z Nim w przymierzu, musisz być Jego synkiem. Wtedy możesz doświadczać Bożej społeczności, bliskiej, gdy Duch Święty będzie do ciebie mówił, gdy będziesz odczuwał Jego obecność, gdy będziesz przez Niego prowadzony. Ale jak mam to zrobić? Jestem takim strasznym człowiekiem. Nie przychodzimy do Boga na podstawie naszych zasług. Bóg nie oczekuje, że ty będziesz tak wspaniały, tak doskonały, tak świetny, że teraz no po prostu On będzie musiał się z tobą spotkać, bo twoje zasługi są rewelacyjne. Nie, nie, nie. Nie z uczynków, jak powiada Słowo, ale z łaski. A łaska, Boża łaska objawiona jest w Chrystusie. Stąd nie jestem synem dlatego, że na to zasłużyłem. Jestem synem dlatego, że Jezus na to zasłużył. To na mocy Jego zasług. On dokonał czegoś, czego ja bym nigdy nie dokonał. ani ty, ani żaden inny człowiek na ziemi, choćbyś nie wiem, jakiego człowieka tutaj postawił, choćbyś nie wiem, jakiego człowieka uważał za doskonałego. Wiecie, niektóre kościoły mają panteon świętych. Oni wszyscy byli grzesznikami, finito. Dlaczego? Bo Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak mi chwały Bożej. Wszyscy ludzie. Jeżeli ktokolwiek jest nazwany świętym, to tylko dlatego, że należy do Jezusa. To Jezus i Jego zasługi, Jego dokonania, Jego ofiara zaskarbiły sobie Bożą przychylność. To w Nim jest Boża łaska. To On przyszedł i obdarował nas pełnią Bożej łaski. Dlatego Biblia mówi o tym, w Nim mamy pełnię. I z Jego pełni wzięliśmy łaskę za łaską, mówi Ewangelia Jana. Na przykład. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważne. Jeśli boisz się przychodzić do Boga, bo myślisz sobie, nie zasłużyłem, ostatnio tak nawaliłem, taki byłem kiepski. Powiem tak, witaj w klubie. Wszyscy nawalili i wszyscy są kiepscy. Jasne? Ustalmy tą jedną rzecz o sobie i o całej ludzkości raz na zawsze. Przez nasze uczynki, przez naszą pobożność nie mamy przystępu do Boga. Jedyną drogą, która jest otwarta dla nas, żebyśmy przyszli przed Boże oblicze, to Jezus Chrystus. On powiedział sobie, ja jestem droga i przeze mnie przychodzicie do Ojca. O tym mówi też list do Hebrajczyków. 10 rozdział, 19 werset i niżej, że jest otwarta nowa droga. Tak, przez zasłonę, to jest przez ciało Chrystusa. On nam to otworzył. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. On jest jedynym warunkiem, na podstawie którego Bóg ciebie i mnie przyjmuje. Ale to, co Chrystus zrobił, to jest jedna rzecz. Ale co my robimy z Chrystusem, to jest druga rzecz. To jest bardzo ważne, abyśmy my byli w Chrystusie, uwierzyli w Niego, oddali Jemu swoje życie i na mocy tej wiary, czy przez tą wiarę, stajemy się synami Bożymi, ponieważ mamy dostęp do Ojca. Tak naprawdę, powiem teraz coś troszkę kontrowersyjnego, ale ostatnio tak jakoś się mi często zdarza. Wszyscy znamy modlitwę Ojcze Nasz, tak? Tam jest ten wyrażenie Abba, tatusiu. Wiecie, kto ma prawo tak naprawdę modlić się tą modlitwą? Tylko ci, którzy są synami. Jeżeli nie jesteś Synem Bożym, nigdy nie uwierzyłeś, nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie narodziłeś się na nowo, dobrze, możesz się modlić, klepać tą formułkę, to nie ma problemu. To wyklepać można językiem wszystko. To nie ma mocy. Dlaczego? Ponieważ tatusiu to był taki zwrot, Abba, w języku aramejskim to był taki zwrot, którym zwracały się dzieci do swoich tatusiów, siedząc na ich kolanach, tuląc się do nich. Więc jeżeli jesteś daleko od Boga, to nawet jeśli wyklepiesz Ojcze Nasz, który siedzi w niebie, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, te słowa mają znaczenie tylko wtedy, kiedy należysz do Jezusa i przez Chrystusa jesteś Synem Bożym. Wtedy masz prawo powiedzieć do Boga, tatusiu. Wtedy te słowa mają moc. To dobrze, że uczymy nasze dzieci tej modlitwy i trzeba uczyć od małego dzieci tej modlitwy, bo będzie taki moment, w którym Duch Święty użyje tej modlitwy, ażeby przemówić do ich serc. Mnie uczono pacierza i to nie miało żadnego znaczenia aż do momentu, gdy się nawróciłem. Wtedy zacząłem myśleć inaczej o pewnych modlitwach, patrzeć inaczej na pewne rzeczy. I Duch przychodzi i ożywia w nas wtedy to słowo. Chcę przeczytać jeszcze jeden fragment, list do Filipian 3:9, żebyśmy zobaczyli, że to, co przed chwilą powiedziałem na temat naszego synostwa, przychodzenia do Boga, prawa dziedziczenia, jest naprawdę uzasadnione. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, może końcówka 8 i 9 werset przeczytajmy. Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Innymi słowy, jeżeli Bóg ma spojrzeć na ciebie przychylnym okiem, uznać cię za sprawiedliwego, ty musisz być przez wiarę w Chrystusie. Jeżeli przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, no dzisiaj mi nieźle poszło, miałem bardzo dobry dzień, przeprowadziłem babcię przez jezdnię, pomogłem mojej żonie obierać ziemniaki, byłem miły dla moich dzieci i nawet dla mojego szefa w pracy, więc no, zobacz, jestem sprawiedliwy, no, powinieneś mnie przyjąć. to właśnie popełniasz najgorszy błąd swojego życia. Nie możesz przyjść do Boga we własnej sprawiedliwości, bo takiej nie ma. Wszyscy jesteśmy niesprawiedliwi. I apostoł Paweł mówi tak: najważniejszą rzeczą w moim życiu jest być w Chrystusie. Znaleźć się w Nim, nie mając własną sprawiedliwość, ale sprawiedliwość Jego, którą otrzymuję przez wiarę. Ja wierzę w Jezusa i mocą tej wiary wszystko, co Jezus zrobił, staje się moje. Zobaczcie, to jest dokładnie lekcja Izaaka. Izaak niczego nie zrobił, niczego nie dokonał, w niczym się nie zasłużył, nawet żonę mu musieli znaleźć, bo sam sobie nie potrafił, miał 40 lat i był starym kawalerem. Więc ojciec Abraham tak zatroszczył się, żeby mu żonę przyprowadzili. Więc niczego nie dokonał, a mimo to dziedziczył wszystko. Przez swoje zasługi? Nie. Przez zasługi ojca Abrahama. To jest bardzo ważne, to jest model, to jest pewna zasada. My jesteśmy synami nie przez nasze zasługi, ale przez to, co Chrystus zrobił. Amen? Więc gdy gniotą cię twoje grzechy, przyjdź do Jezusa i powiedz: Panie Jezu, ja już nie daję rady, ale Ty możesz wszystko, bo Ty już wszystko dokonałeś. Ty powiedziałeś na krzyżu: wykonało się. I to jest wystarczające. Więc przychodzę do Ciebie, chronię się w Tobie i przez Ciebie, przez łaskę przychodzę do Ojca. Zapamiętajcie tą zasadę. To jest zasada, która glebi, niszczy wszelkie potępienie. Dlatego list do Rzymian 8:1 mówi: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli nie jesteś w Chrystusie, wszelkie potępienie jest na Tobie. Nie jesteś sprawiedliwy, bo sprawiedliwy jesteś tylko wtedy, kiedy jesteś w Chrystusie. To jest piękne. Halleluja. Halleluja. Przez wiarę w imię Jezusa otrzymaliśmy prawo nazywać się dziećmi Bożymi. O tym mówi Ewangelia Jana. 1 rozdział 12-13 werset. Nie będziemy tego czytać teraz, bo czas nas goni. Ale jeśli jesteśmy synami, to jesteśmy również dziedzicami Bożej łaski. Wrócimy do listu do Galacjan i tam jest 4 rozdział 7 werset na tej samej stronie, co czytaliśmy z 3 rozdziału, strona 1258. Tam jest piękny wywód, przeczytajcie sobie i końcówkę 3 i ten początek 4 rozdziału. Fenomenalne teksty. I w 4 rozdziale, w 7 wersecie jest jakby kontynuacja myśli, którą przed chwilą mówiliśmy. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Byliśmy niewolnikami grzechu. Amen? Ale teraz przez wiarę w Chrystusa przestaliśmy być niewolnikami grzechu, staliśmy się synami Bożymi. Nie jesteś niewolnikiem grzechu. Grzech nad tobą nie panuje. Jeżeli walczysz z czymś, oddałeś życie Jezusowi, to jesteś wolny. Masz moc, aby być uwolniony od wszelkich natręctw, wszelkich pokus. Dobrze, to jest inny temat, nie będziemy go teraz rozwijać. Ale zobaczcie, to jest interesujące. Nasz status się zmienił. Z niewolników staliśmy się synami. A jeśli jesteśmy synami, to tu jest napisane, że kim jesteśmy? Dziedzicami. Co to znaczy? Wszystko, co Jezus ma, staje się twoje. Dlaczego? Bo dziedzic to jest osoba, która wchodzi w posiadanie wszystkiego, całego dobra, które przekazane jest mu przez jego spadkodawcę. Tak? Jesteśmy spadkobiercą wszelkich dóbr odziedziczonych po kimś. Po kimś, kto przekazał nam według swojej woli wszystkie swoje dobra. I tak jak Izaak dziedziczył całe bogactwo Abrahama, ponieważ Abraham według swojej woli przelał to wszystko na niego, tak Jezus Chrystus swoją wolą przelewa wszystkie błogosławieństwa na ciebie. Dlaczego? Bo jesteś Jego synem. Jesteś, może precyzyjniej mówiąc, zostałeś przez Niego usynowiony. Stałeś się dziedzicem. Co Jezus ma? Wymieńcie jakieś łaski. Waldek.
Co Jezus ma? Jezus stworzył cały świat.
Amen.
Wszystko, co na nim
Amen. Halleluja. I wiecie co Waldek mówi tutaj? Pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział kończy się: wszystko jest wasze w Chrystusie. Wszystko jest wasze. Uzdrowienie jest w Chrystusie? Zaopatrzenie wszystkich naszych potrzeb jest w Chrystusie? Zbawienie, uwolnienie od naszych grzechów, uwolnienie od demonów, uwolnienie od wszelkiej niewoli. Czy to w Chrystusie jest? Moglibyśmy tak tutaj długo wymieniać. Radość, pokój, sprawiedliwość, uświęcenie, mądrość. Dużo, dużo rzeczy. To jest dziedzictwo Chrystusa. Wieczność. Wyobrażacie sobie wieczność. Bez końca. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Dla mnie wszystko ma koniec, jako dla człowieka żyjącego na ziemi w ciele. A wieczność wymyka się naszym definicjom. Niebo ze swoim pięknem. Słuchajcie, jeszcze nie widzieliście takiego piękna, jakie jest w niebie. Na ziemi nie ma takiego piękna, jakie jest w niebie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego dziedzictwa, które jest w Chrystusie. I teraz Jezus mówi: to wszystko daję moim dziedzicom, czyli tobie i mnie. Nie wiem, czy milczycie dlatego, że jesteście przytłoczeni wielkością tego dziedzictwa, czy nie rozumiecie, co ja mówię. To jest dobry moment, żeby krzyknąć halleluja! To jest dobry moment, żeby się cieszyć, tak jak cieszyliśmy się na Sylwestra. To jest dobry moment. Dlaczego? Bo nie dość, że jestem synem, już nie jestem niewolnikiem, już nie panuje nade mną żaden grzech, żadna ściema tego świata, ale jestem synem. To jeszcze na dodatek, jak się stałem synem, to nagle okazuje się, łup, spada na mnie potężne, wielkie dziedzictwo. Wow. Niesamowite. Niesamowite. No dobrze. Ktoś może zadać pytanie: dobrze, pastorze, no ale tak, to ładnie mówisz, ale ja tego w swoim życiu nie widzę. Nie widzę tego w życiu tamtej siostry ani tamtego brata. W ogóle kościół jakiś nędzny jest. Ludzie chorują, demony grasują. Ale co tu się dzieje? Bardzo słuszna uwaga. Bardzo słuszna uwaga. Dlatego, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co Bóg w swojej łasce w Chrystusie dla nas przygotował, a tym, w czym my żyjemy. Bo to może być całkiem, bo to mogą być całkiem dwa różne światy. Bóg przygotował nam mnóstwo fantastycznych rzeczy. Ale my z powodu tego, że nie rozumiemy, nie poznajemy, nie wierzymy, możemy ciągle żyć w nędzy tego świata. Jeżeli jesteś bardziej zanurzony w tym świecie niż w Królestwie Bożym, będziesz żył jak nędzarz. Nawet jeśli będziesz miał 3 miliony dolarów na koncie. Będziesz ciągle lipnym facetem albo beznadziejną kobietą borykającą się ze swoimi problemami i pomyślisz sobie, o czym ten pastor mówi. To jest jakaś iluzja, to jest jakaś mrzonka, to jest jakaś fantazja. Tak. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Izaak musiał dokonać wyboru. Uwierzyć w Słowo Boga albo wybrać Egipt. I dokładnie ten sam. On był przeznaczony do tego, żeby żyć w dziedzictwie Abrahama. On był predestynowany do tego. Bóg go do tego przeznaczył, chciał tego dla niego. Ale stanął w miejscu, gdy musiał wybrać. Albo będę żył w dziedzictwie mojego ojca Abrahama, albo pójdę do Egiptu. Albo będę żył w tej ziemi, którą Bóg przeznaczył dla mnie. Ziemia w Biblii zawsze jest obrazem dziedzictwa. Albo pójdę do Egiptu, do tego świata, w którym będę żył bezbożnie. On musiał dokonać wyboru wiary, pamiętacie? Mówiliśmy o tym. Tak samo i ty. Tutaj w 2015 roku jako wierzący człowiek, jako człowiek, który narodził się na nowo, musisz dokonać wyboru, czy będziesz wierzył bardziej Bożemu Słowu, czy temu wszystkiemu, co świat dookoła ciebie mieli. Bo niestety wpływ tego świata na chrześcijan jest ogromny. Nasz sposób myślenia to jest bez mała zakodowana informacja. My jesteśmy zakodowani przez naszych rodziców, przez nasze środowisko, przez media, przez szkołę na myślenie w określony sposób. I teraz Bóg przychodzi i mówi: zmieniamy twoje myślenie. To trzeba wszystko wymienić, to trzeba cię na nowo sformatować. Zacznij myśleć, jak mówi moje słowo. I stoisz wtedy przed wyborem. Albo uwierzę w słowo, albo uwierzę temu światu. Uwierzę ludzkiej logice, ludzkiemu sposobowi myślenia, moim zmysłom. Pamiętacie? Rozważaliśmy, kto jest cielesny, kto jest duchowy. Na czym polega cielesny człowiek, na czym duchowy. I dokładnie w tym miejscu wyboru stajesz. Albo będziesz jako cielesny człowiek patrzył na Egipt i mówił, a to po ludzku rzecz biorąc jest najlepsze rozwiązanie. Albo będziesz duchowym człowiekiem, który w duchu uchwyci się Słowa Bożego, uwierzy obietnicom Boga i będziesz żył zgodnie z rzeczywistością dziedzictwa Chrystusowego, które masz, które jest dla ciebie przygotowane. Każdy z nas dokonuje tego wyboru. Podkreślam raz jeszcze, w Chrystusie mamy wszystko. To, co Waldek nam powiedział, wszystko do nas należy. Ktoś może powiedzieć, no Wiśtawie łatwo powiedzieć. Tak, ale to się staje dostępne dla nas tylko wtedy, gdy wierzymy Bogu. Nie wtedy, gdy chodzimy własnymi drogami, nie wtedy, gdy urządzamy swoje życie po swojemu, nie wtedy, gdy mamy swoją własną mądrość, ale wtedy, kiedy bierzemy Słowo Boże i przez wiarę w Słowo wchodzimy w dziedzictwo, które Bóg dla nas przygotował. To nie jest łatwe. I teraz to, co mówię, nie oznacza, że to, co mówię, jest proste. Ja wiem, że to jest walka. Ja wiem, że czasami musimy przeżyć ogromne zmaganie w naszych wnętrzach, ale wierzcie mi, Izaak też się zmagał. Zostać w tej ziemi, gdzie jest głód, czy iść do Egiptu, gdzie jest bogactwo? On też musiał myśleć o swoich dzieciach, o swoich żonie. Tak, miał jedną żonę, tak, miał jedną żonę. Oni wtedy mieli różne tematy z tymi żonami. On musiał myśleć o swoich sługach, o swoich stadach. Mówi, przecież na zatracenie ich poprowadzę, tutaj zostawię w tej ziemi suchej, tam muszę ich poprowadzić, gdzie jest bogactwo. A jednak nie ludzki sposób myślenia w nim wygrał, ale Boży sposób myślenia. I ty tak samo stoisz przed takim wyborem. To nie jest proste, ja wiem, ale po to głoszę, po to pokazuję wam historię o Izaaku, żebyście zobaczyli, że to jest możliwe, że zwycięstwo jest możliwe, żebyśmy wybrali Słowo Boże i dziedzictwo, które w Chrystusie Bóg dla nas przygotował. Wszystko mamy w Nim. Halleluja. I to zwycięstwo staje się naszym udziałem wtedy, gdy bardziej polegamy na Słowie Bożym niż na ludzkiej mądrości. Dlatego zachęcam was, żyjmy jako synowie Boży. Gdy wyjdziesz stąd i staniesz przed lustrem w swoim domu, nie wiem, w łazience, w przedpokoju, powiedz, jesteś synem Bożym. A teraz obróć się do kogoś, powiedz, ty jesteś synem Bożym. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie oddał życia Jezusowi, za chwilę będzie ten czas, żeby to zrobić. To trzeba zrobić. Jeżeli nie oddałeś nigdy się pod panowanie Jezusa Chrystusa, nie jesteś Synem Bożym, nie ciebie to dotyczy. Ale Bóg to chce. Wiecie, że Bóg chce zbawić każdego człowieka? Każdego. Dwa razy w Biblii jest napisane jasno i wyraźnie, bez żadnych domysłów. Moi drodzy, żyjmy jak synowie Boży. Co więcej, zacznijmy myśleć jak synowie Boży. Gdy zaczniesz myśleć jak Syn Boży, to zobaczysz, że niektóre rzeczy nie przystoją twojemu życiu. Nie przystoi Synowi Bożemu gapić się w internet do 24 albo do 3 nad ranem i to na dodatek na jakieś gołe baby. Nie przystoi Synowi Bożemu gadać jak z rzęda w domu i trzaskać drzwiami, bo jesteś heterą, a nie kochaną żoną. Nie przystoi się upijać ani robić inne rzeczy, bo Syn Boży, to jest persona. To jest ktoś na poziomie, niebiańskim poziomie. Pewne rzeczy po prostu nie przystoją. Gdy zaczniesz myśleć jak syn, przestaniesz robić pewne rzeczy. Tak na marginesie, ja nie siedzę w internecie, nie oglądam gołych bab w te trzeciej nocy. Żebyście nie mieli wątpliwości. Pewnych rzeczy po prostu nie robisz jako Syn Boży. Nie plotkujesz, nie spędzasz byle jak czasu, nie marnujesz tego czasu. Bo jesteś synem Boga. A gdy zaczynasz dziedziczyć, gdy zaczynasz myśleć o sobie jako o dziedzicu, to nagle stwierdzasz, hej, przecież w Chrystusie już mam uzdrowienie. Przecież mój rachunek jest już zapłacony w Chrystusie. Przecież Bóg zaspokoi moje potrzeby w Chrystusie. Moje dzieci wyrosną na porządnych ludzi w Chrystusie. I tak dalej moglibyśmy. Najważniejsza rzecz, moje małżeństwo w Chrystusie jest szczęśliwe. To jest potężne. W Chrystusie mamy wszystko. Więc zacznij żyć jak syn. Jesteś synem, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa. Więc nie myśl o sobie jak o jakimś nędzarzu. A teraz mi się przypomina powieść Książę i Żebrak. Nie myśl o sobie jak o grzeszniku. Byłeś niewolnikiem, ale przestałeś być niewolnikiem i jesteś synem. Wiecie, jak to pomaga w walce z pokusami? Gdy stajesz ubrany w zbroję Bożą, prawda cię opasuje, przyłbica zbawienia w twojej głowie, bierzesz tarczę wiary, miecz ducha i mówisz: jestem synem. Jesteś w pozycji, w której zwycięstwo nad grzechem po prostu jest. To, co wam dzisiaj głoszę, to jest fundament. To jest absolutna podstawa chrześcijańskiego życia. I nie ma innej Ewangelii. Apostoł Paweł bronił tej Ewangelii, mówiąc: jeśli ktokolwiek przyjdzie i będzie wam zostawiał inną Ewangelię niż ta, niech będzie przeklęty. Moi drodzy, to od ciebie i ode mnie zależy, od nas, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.